Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przystępujemy do rozważania prawd zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Mówimy o Bożym objawieniu. Od kilku kateches rozmawiamy o tym, w jaki sposób Pan Bóg objawiał się i objawia się człowiekowi, w jaki sposób Pan Bóg podarowuje nam siebie. Mówiąc o objawianiu się Pana Boga, nie mamy na myśli tylko i wyłącznie, a nade wszystko nie mamy na myśli objawień w takim znaczeniu i pojęciu, które mamy dzisiaj, objawień maryjnych, objawień Pana Jezusa, których ktoś doznaje, prywatnych i tak dalej. Nie mówimy o tym. Mówimy o objawieniu, które jest, tak jak powiedziałem, takim podarowaniem Pana Boga, siebie, całemu światu. I mówiliśmy o tym, jak to wyglądało w Starym Testamencie, mówiliśmy o tym, jak to wyglądało w Nowym Testamencie, o Chrystusie, który jest pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Przypomnieliśmy sobie też, że innego objawienia nie będzie. Że to już jest to, co nam zostało dane przez Pana Boga. I wreszcie ostatnie dni to przekazywanie objawienia Bożego. Takie tematy podejmowaliśmy. A ostatnia katecheza mówiła o tradycji apostolskiej, o przepowiadaniu apostołów, dalej o sukcesji apostolskiej, czyli o następcach apostołów. A dzisiaj chcemy zająć się tematem relacji między tradycją, pisaną dużą literą, tradycja a Pismo Święte. Tradycja i Pismo Święte. I tutaj na początku katechizm nam już mówi, żeby nie było wątpliwości chyba, żebyśmy nie mieli też problemów z tym takim reflektowaniem nad tym, co jest pierwsze, co jest ważniejsze, bo jest i Pismo Święte, i jest tradycja również, więc musimy od razu na początku sobie takie zastrzeżenie i ten punkt katechizmu bardzo dokładnie przypomnieć i przyswoić. To jest punkt 80 dokładnie. A brzmi on tak. Święta tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się ze sobą i przenikają. Wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają w jednym celu, do jednego celu. To jest fragment z Konstytucji Apostolskiej Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Tradycja i Pismo Święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Te słowa nam są szczególnie bliskie w dniach poprzedzających uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. A więc, drodzy, Pismo Święte i tradycja jak dwa wiosła w łodzi, jak dwa skrzydła u ptaka, który szybuje i to jedno skrzydło nie potrafi samo go unieść, doprowadzić do celu, do którego zmierza. Tak samo i w życiu człowieka wierzącego, katolika, Pismo Święte i tradycja, tak jak czytamy w katechizmie, ściśle się ze sobą łączą i przenikają, bo wypływają z tego samego Bożego źródła. Zmierzają do jednego celu. I przede wszystkim to, co jest też istotne, uobecniają. Czyli czynią ciągle żywym, prawdziwym i realnym misterium Chrystusa, czyli tajemnicę Chrystusa. Te zbawcze dzieła, które dokonywały się, które przeżywaliśmy, wspominając i przeżywając przede wszystkim w takich szczególnych okolicznościach pandemii, męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to wszystko uobecnia się dzisiaj w Kościele, na ołtarzu, dzięki Pismu Świętemu i dzięki tradycji. Bo to jest też realizacja tej obietnicy, którą Pan Jezus nam zostawił. Pozostanę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Inaczej nawet, bardzo konkretnie, precyzyjnie cytując, mówi: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus nie mówi: byłem z wami, będę z wami, ale mówi: jestem, czyli nawiązanie też do Księgi Rodzaju, do tego imienia, do Księgi Wyjścia, przepraszam, do imienia Pana Boga, jestem, który jestem. Bóg jako ten, który zawsze jest ze swoim ludem, Bóg, który zawsze jest z człowiekiem. Kiedy słyszymy tradycja, słowo tradycja, to różne skojarzenia przychodzą do głowy i pierwsze takie potoczne, takie, które mamy, to są pewne jakieś wydarzenia, może zjawiska, które się powtarzają. od dłuższego czasu, czy od krótszego, ale które wchodzą w naszą codzienność i stają się czymś, co czynimy, bo tak się zawsze czyniło, bo tak zawsze było i to jest pewna taka tradycja. Mamy właśnie jakieś tradycje rodzinne, mamy jakieś, nie wiem, spotkania rodzinne, które są tradycyjne dla nas. Mamy różne wydarzenia, które też wchodzą w historię naszego życia, naszych rodzin i mówimy, że to już jest taka nasza tradycja. W rodzinach też czasem tak jest, że z pokolenia na pokolenie ktoś jest na przykład kolejarzem. I mówimy, no to już w naszej rodzinie jest tradycja, że z ojca na syna przechodzi i ten zawód, i też pewnie i pasja do wykonywania tego zawodu. To jest takie nasze ludzkie, świeckie podejście do tradycji, do tego, czym jest tradycja. Różne takie przykłady moglibyśmy podawać, ale myślę, że to doskonale rozumiemy. Jednak ta tradycja, o którą nam chodzi i co podkreśliłem, pisana wielką literą, to nie jest tylko zbiór zwyczajów, nawet kościelnych. Ale jak powiada nam katechizm, żywym przekazywaniem Ewangelii wypełnianym w Duchu Świętym. Żywy przekaz Ewangelii, żywe przekazywanie Ewangelii. I chociaż odróżniana od Pisma Świętego tradycja, za chwilkę też o tym powiemy, jest z nim jednak ściśle powiązana. Wypływa z tego samego źródła tradycja i Pismo Święte, zrastają się w jedno i zdążają do tego samego celu. I w katechizmie czytamy jeszcze jedno bardzo ciekawe stwierdzenie, że Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament, jest najlepszym potwierdzeniem żywej tradycji. Apostołowie nie otrzymali bowiem od Pana Jezusa na piśmie gotowej wersji Ewangelii, ale pod natchnieniem Ducha Świętego najpierw głosili, a później napisali Ewangelię. Ewangelie są zatem, jak stwierdza Karl Rahner, obiektywizacją świadomości wiary wczesnego Kościoła, a ich powstawanie stanowi jeden z fundamentalnych momentów tradycji. Moglibyśmy też powiedzieć, w jaki sposób Pismo Święte jest częścią tradycji, bo Pismo Święte zostało spisane i koniec. I do tego kanonu Pisma Świętego, tych ksiąg natchnionych, już nic nie dokładamy. Dlatego też to wzajemne przenikanie, wzajemne uzupełnianie się jest tutaj bardzo ważne. Ale też ważne jest, żebyśmy właściwie te tradycje rozumieli, odpowiednio ją pojmowali i musimy sobie też zwrócić uwagę, powiedzieć już na początku, że tradycja nie jest autonomicznym źródłem wiary, które istnieje obok Pisma Świętego. Jakaś, nie wiem, księga tradycji i księga Pisma Świętego. Dwie książki, które przeczytamy sobie oddzielnie i jedna drugą w ten sposób uzupełni. Nie. Jest ściśle związana z Pismem Świętym tradycja. Jasne więc jest, że święta tradycja, to Sobór Watykański II, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle się ze sobą łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego, przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. A zatem myślę, że porządkujemy powoli te kwestie, czyli uzupełnianie się, przenikanie i współistnienie Pisma Świętego i tradycji. Co jeszcze można dodać, jeżeli chodzi o te wzajemne relacje w kwestii Pisma Świętego i tradycji? Katechizm podpowiada nam, że są to dwa różne sposoby przekazywania tego samego źródła. Punkt 81 i kolejne między innymi nam tutaj przychodzą z pomocą. I czytamy tak. Pismo Święte jest Słowem Boga utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Świętego. Będzie o tym mowa jeszcze szerzej, ale no doskonale rozumiemy. Pismo Święte spisali ci autorzy, którzy byli natchnieni przez Ducha Świętego. My tak najczęściej myślimy o ewangelistach, którzy opisują dzieje życia Pana Jezusa, Jego słowa, Jego posłannictwo nam przekazują, ale autorów Pisma Świętego jest dużo więcej. Myślimy tutaj też choćby o Starym Testamencie, o listach apostolskich w Nowym Testamencie, list świętego Jakuba choćby, czy Judy. To są autorzy natchnieni, którzy spisują pewne kwestie i to jest kanon Pisma Świętego. I to jest ten jeden sposób przekazywania. A drugi, święta tradycja, czyli Słowo Boga powierzone apostołom, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego. Przekazuje w całości następcom apostołów, aby w swoim przepowiadaniu oświecani duchem prawdy wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyli. Czyli mamy tutaj tę sukcesję apostolską. Następców apostołów. Apostołowie, czyli pierwszy wiek chrześcijaństwa, ich następcy, to też i końcówka tego pierwszego wieku, i drugi wiek, i wieki kolejne, później okres ojców Kościoła, który też jest bardzo istotny, ale to już za daleko trochę idziemy. Mam na myśli tych, którzy bezpośrednio od apostołów usłyszeli przepowiadanie o Chrystusie. To ustne przepowiadanie, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli apostołowie spisali Ewangelię o Panu Jezusie, było spisane Boże Słowo, to nie było ono tak powszechnie dostępne. W iluś egzemplarzach nie otrzymaliśmy Pisma Świętego tak powszechnie, kiedy idziemy dzisiaj do księgarni katolickiej i mamy no pewnie kilkadziesiąt do wyboru wersji Pisma Świętego, i mniejszej, i większej, i duże litery, i małe, i kolorowe, i z obrazkami, bez obrazków, i mamy już audiobooki, no w tylu wersjach. Wtedy tak nie było. Wtedy egzemplarze Pisma Świętego były no, rzadkością, tak trzeba powiedzieć, więc ta tradycja przekazywana ustnie była również czymś bardzo istotnym, dlatego też tutaj czytamy w katechizmie. To jako przypomnienie, ale też jako takie uświadomienie naszego posłannictwa. Dlaczego? Ponieważ możemy komuś dać Pismo Święte, wziąć księgę, nawet podarować w prezencie, powiedzieć: proszę, to jest prawda o Panu Jezusie. Ale możemy też powiedzieć sami o Panu Jezusie, o Jego miłości, o Jego dobroci, powiedzieć o tym, czego On w naszym życiu dokonuje. To jest to świadectwo. I włączanie się, wpisywanie też w to przekazywanie trochę tej tradycji ustnej, które czynili apostołowie i po apostołach ich następcy. To jest zawsze ten taki pierwiastek naszego zadania, naszego posłannictwa, tego, co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o ewangelizację. I to jest też ważne. Bo te katechezy, które my tutaj przeżywamy, to też nie jest tylko i wyłącznie jakaś lekcja historii, którą prowadzimy wspólnie, Ale to jest to żywe, czy ożywianie tego, co być może w naszych sercach już trochę takie uśpione, a może i martwe, jeżeli chodzi o naszą wiarę, jeżeli chodzi o moją, naszą relację z Panem Jezusem, o moje świadczenie o Panu Jezusie. I to jest bardzo istotne, żebyśmy zawsze, kiedy przystępujemy do katechezy, kiedy rozważamy pewne kwestie, to jesteśmy zobowiązani i też zachęcani do tego, żeby to stawało się częścią naszego życia. Dalej czytamy w katechizmie tak. Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, swoją pewność odnośnie do wszystkich spraw objawionych czerpie nie z samego tylko Pisma Świętego. To też i Pismo Święte, i tradycje należy przyjmować z jednakim szacunkiem i pietyzmem i otaczać taką samą czcią. Tu znowu konstytucja Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. A zatem nie możemy odrzucać tradycji pisanej wielką literą, tej tradycji apostolskiej, tradycji przekazywania naszej wiary z pokolenia na pokolenie. Katechizm jeszcze mówi nam o tradycjach eklezjalnych, tak zwanych, czyli innych tradycjach. Myślę, że to też jest ważne, żebyśmy przynajmniej przez chwilę nad tym się zatrzymali. Tradycja, o której tutaj mówimy, pochodzi od apostołów. Przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Pana Jezusa oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. I to jest ważne, pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza proces żywej tradycji. To, o czym mówiliśmy. Od tradycji apostolskiej, tej pisaną wielką literą, należy odróżnić tradycje teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet porzucone pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. A zatem inne tradycje, które są, czy tradycje liturgiczne, tak zwane mniejsze tradycje, pobożnościowe tradycje. Myślę, że też gdzieś tam wewnętrznie wyczuwamy, o co w tym wszystkim chodzi. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że tradycja to jest przekazywanie Bożego objawienia od pierwotnych głosicieli, zwłaszcza od Pana Jezusa i apostołów, po dzień dzisiejszy. W wierze chrześcijańskiej i w naszej wierze katolickiej to przekazywanie aż po dzień dzisiejszy, przekazywanie całego objawienia, o tym musimy pamiętać. I tak rozumiana tradycja ma swoje źródło w Panu Bogu. Pan Bóg objawia się wybranym przez siebie ludziom. Ci ludzie z kolei mają obowiązek przekazywania tego Bożego objawienia tym, do których jest ono adresowane. I to jest też bardzo istotne w Starym Testamencie narodowi izraelskiemu, w Nowym wszystkim ludziom. Przekazywanie tego Bożego objawienia posiada zatem charakter społeczny i kształtuje życie religijne jako społeczne, a zatem tworzy Kościół. Jeżeli tradycją nazwać trzeba całość objawienia Bożego, przekazywanego najpierw z pokolenia na pokolenie w narodzie izraelskim, a później od Chrystusa i apostołów przez wieki w Kościele, to Pismo Święte należy do tradycji. Jest spisywaną z biegiem czasu tradycją we wszystkim, co dla niej istotne. Na pytanie zatem, gdzie znaleźć można świadectwo tradycji, tej żydowskiej i tej chrześcijańskiej, odpowiedzieć trzeba, że świadectwem tym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Drodzy, relacja między Pismem Świętym a tradycją, tą tradycją opisaną wielką literą, tradycją apostolską, tak mówimy, tradycją w Kościele katolickim. Myślę, że te relacje stały się dla nas jasne czy jaśniejsze i myślę, że warto o tym pamiętać, że jedno drugiego nigdy nie wyklucza, nie będzie wykluczać, ale uzupełnia się, przenika i jest ze sobą spójne, nie wyklucza się. To myślę, że tyle na ten moment. Kolejne katechezy będą poświęcone interpretacji depozytu wiary, a jeszcze kolejne będą już tak bardziej szczegółowo przypominały nam o tym, czym jest Pismo Święte, o natchnieniu, o prawdzie Pisma Świętego.